Siostry, bracia, zgromadziliśmy się dzisiaj nie z byle jakiej okazji, jest bowiem nie niedziela, a czwartek, 3 maja. Czwartek 3 maja w Polsce to dzień szczególny, ponieważ mamy rocznicę, która jest absolutnie naszą i tylko naszą, a mianowicie rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzisiejsze święto jest więc świętem narodowym, jest wspomnieniem rocznicy, które to wspomnienie budzi w nas troszkę podniosłego nastroju, troszkę dumy. A może mniej takiego podniosłego nastroju, za to więcej dumy. Czy rozpiera was duma? No tak. Możemy powiedzieć tak, czy wolno być dumny z własnej historii, czy z takich dokonań? Czy chrześcijanie to nie są ludzie pokorni, jak to kiedyś ktoś powiedział? Jestem bardzo pokorny, jestem z tego strasznie dumny. Czy jako lud pokorny nie powinniśmy jakoś tak stronić od takiego poczucia dumy? Dzisiaj chciałbym też się na chwilkę nad tym zastanowić. Chcę natomiast powiedzieć, że nasza duma nie płynie z poczucia własnej wartości. Ona płynie z poczucia przynależności do wspólnoty. I z tej wspólnoty jesteśmy dumni. Idziemy nieraz do krewnych i są fajni krewni i tacy na poziomie, i przy których się czujemy trochę zażenowani. Są tacy krewni ubodzy, dalecy, przy których z kolei oni mogą się czuć zażenowani, prawda? Nieraz jesteśmy wtedy dumni. Ja nie wiem, czy wy też tak macie. Moja mama zawsze, jak szliśmy do znajomych, to nas, nasze dzieciaki, musiała zawsze przedstawiać wszystkie i opowiadać o nas cuda niewidy. Szkoda, że nieraz robiła to tylko przy znajomych i w rodzinie i mówiła, jacy jesteśmy zdolni. Ma to zresztą to teraz. Nieraz jestem po prostu zażenowany, kiedy słyszę, jak ona opowiada różne rzeczy właśnie innym ludziom, ponieważ co? Jest po prostu zwyczajnie dumna. Nie zawsze ma podstawy, nieraz wręcz bym powiedział, nie ma żadnych podstaw, ale jest dumna. My jako naród mamy podstawy. Pamiętam kiedyś takie świadectwo, Jacek Janicki, kojarzycie człowieka, ma synka. Synek ma na imię Wojtuś. Był wtedy jeszcze bardzo maluśki chłopak i skakał wtedy Małysz. Może kojarzycie człowieka. On taki był niewysoki, protestant, ewangelik z wyznania, a z tych Małyszów, z których i my mamy wielu znaczących świątkowców, tego nazwiska, a przynajmniej w naszej historii tak to wyglądało. Otóż ten Małysz skakał i jak zwykle, jak to Małysz, nie? On leciał i znowu wylądował najdalej ze wszystkich. I wtedy ten speaker, który tam mówił w telewizji, komentator radiowy, powiedział, że jesteśmy dumni, to jest Polak. Polak potrafi, Polak pokazał, Polak najlepszy. I na co ten Wojtuś, tak patrząc się w ten telewizor, mówił Jacek, patrząc się w ten telewizor, powiedział: też bym chciał być Polakiem. To jest właśnie duma narodowa. To jest poczucie pewnej więzi. Nieuświadomione jeszcze może, ale taka sytuacja w naszych sercach jest. My mamy podstawę do tego, żeby być dumnym, ponieważ dzisiejsze święto mówi o tym, że Polacy, wbrew temu, co sami o sobie myślimy, nie są tacy głupi, i też jednocześnie, wbrew temu, co inni o nas mówią, nie jesteśmy ani prostakami, ani takimi ostatnimi, prawda? Bo przedstawia nas się bardzo często w różnych dowcipach, szczególnie w Amerykach gustuje w tych rzeczach, żarty o Polakach jako o najbardziej ciemnogrodzkim narodzie. Chcę powiedzieć tak, to prawda, Ameryka miała swoją konstytucję ciut wcześniej, ale my byliśmy tymi, którzy możemy się pochwalić tradycją konstytucji, już znacznie przed Amerykanami, a w Europie jesteśmy pierwszym w Europie, drugim na świecie krajem, który taką konstytucję uchwalił. Jeżeli jesteśmy drugim, to znaczy, że nie jesteśmy znowu tak ostatni. Po nas dopiero uchwalili takie konstytucje inne kraje. Po nas. Mamy tu podstawy do tego, żeby powiedzieć, jesteśmy dumni. Jesteśmy dumni z tego, że chociaż jesteśmy zapiekli i chociaż od Sasa do Lasa, bo to był ten czasy królów saskich, to jednak jest w nas coś takiego, co powoduje, że potrafimy się obudzić. Potrafimy się obudzić z takiego letargu i pewne wydarzenia potrafią zmienić nasz sposób myślenia. I to jest pewna cecha wielkich narodów. Przemysław modlił się dzisiaj już w tej modlitwie przed rozważaniem, dziękując Bogu za to, że Bóg Także i nasz naród może dotknąć, zmienić. Modlił się także właśnie w takiej intencji, ponieważ wiemy, że jako naród jesteśmy zdolni do tego, żeby się opamiętać. I myślę sobie, że z tego opamiętania, czy do tego opamiętania też możemy nawiązywać. Dzisiejsze święto jest dla nas takim przedmiotem radości, ponieważ wiemy, że nie jesteśmy tacy, jak nas się przedstawia. Jednocześnie nie jesteśmy tacy, jak nieraz sami o sobie myślimy. Jak zwykle, prawda jest gdzieś po środku, tak? Nie jesteśmy jakimś szczególnym narodem. Nie jesteśmy mesjaszem narodów. Ale nie jesteśmy ostatnim, najgorszym z narodów. Przemysław mówił, po niektórych narodach nie ma już śladu. A my, wbrew wszystkiemu, temu, co możemy źle o sobie myśleć, istniejemy. Pytanie w związku z tym dzisiejsze, które chcę zadać wraz z czytanym tekstem, brzmi następująco. Zacznijmy od tekstu. Tekst jest z pierwszego listu do Tymoteusza. Rozdział drugi i pierwsze dwa wiersze. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to bowiem rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Nade wszystko za królów, nade wszystko za tych wszystkich, którzy są naszymi przełożonymi. To wezwanie świętego Pawła niech będzie taką osnową, na której będziemy to nasze rozważanie sobie tak powoli mogli budować. Zacznijmy od tego, żeby zadać sobie pytanie, czy albo inaczej. Nie na miejscu jest chyba pytanie, czy jesteśmy lub czy powinniśmy być patriotami. Ponieważ to nie podlega w ogóle żadnej wątpliwości. Nie podlega i rozumiem, że nie każdy musi się zgodzić z tą opinią. Wręcz może niektórzy uważają, że chrześcijanie, a szczególnie chrześcijanie ewangeliczni, a w tych szczególnie świątkowcy, oni są wyższym rodzajem ludzi, których już takie uczucia jak patriotyzm nie dotyczą. Chcę powiedzieć, że poza ludźmi, którzy chorują na tego rodzaju sposób myślenia, bo to jest chorobowy, prawda, stan, można go leczyć i mam nadzieję, że będą mogli dać się wyleczyć. Ale poza tymi ludźmi wszyscy jesteśmy przekonani, że naszym naturalnym stanem jest stan umiłowania ojczyzny, jest stan patriotyzmu. A więc nie pytanie jest takie, czy powinniśmy być patriotami, czy możemy, czy wolno nam, czy w tym kierunku idąc nie zabrniemy w jakieś złe, ślepe uliczki, ale raczej na pytanie, jaki powinien być nasz patriotyzm. Jaki powinien być nasz ewangeliczny, ewangelikalny, ziemsiątkowy, lokalny patriotyzm. Chcę powiedzieć, że nasz patriotyzm wynika przede wszystkim oczywiście z faktu tych naturalnych związków, jakie mamy z ziemią, z której pochodzimy, z rodziną, z której pochodzimy. To jest naturalny stan, tak? Patriotyzmu możemy się uczyć, ale on też jest w jakiś sposób wpisany. Żeby go doświadczyć, wystarczy wyjechać gdzieś. Bo jak się jest na miejscu, nie zawsze człowiek wie. Ale gdy wyjeżdża, w pewnym momencie budzi się w nim jakaś tęsknota, jakieś poczucie przywiązania. Gdy się pojawia tam ktoś z naszych bliskich gdzieś daleko i zaczyna mówić naszym językiem, czujemy się po prostu... To jest nasz język, tak? Chcemy więc powiedzieć tak, to jest coś naturalnego. Ale jest też to zobowiązaniem, które wynika z kart Pisma Świętego. Piąte przykazanie... Tutaj muszę zapytać, czy pamiętamy, jak brzmi. Piąte przykazanie brzmi... Można powiedzieć głośno. Piąte przykazanie brzmi... Czcij ojca swego i matkę swoją. Szóste przykazanie mówi nie zabijaj. Piąte mówi czcij ojca swego i matkę swoją. Kojarzymy? Jesteśmy przekonani, że to jest piąte?
Nie.
Pierwsze przykazanie powiada. Pierwsze przykazanie powiada jak? To tak szybciuszko egzamin z przykazań? Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Drugie przykazanie, nie będziesz czynił rzeźby, podobizny i innych rzeczy, nie będziesz się czcił. Trzecie przykazanie, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga nadaremno. Czwarte przykazanie, które mówi, pamiętaj o dniu szabatu, abyś go czcił. Piąte przykazanie mówi, czci ojca swego i matkę swoją. Szóste, nie zabijaj. Siódme, nie cudzołóż. Ósme, nie kradnij. Dziewiąte, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu. I dziesiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani domu, ani osła, ani niewolnicy, niewolnika, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Przeszliśmy szybko dekalog. Przepraszam, to się wytnie. To się koniecznie wytnie, ale widzę, że nie wszyscy są kontenci. A czemu? Kiedyś było. Kiedyś było. Jak.
Ja mam tutaj właśnie tego w drugiej Mojżeszowej, patrzę teraz, to jest nie czci ojca swego i matki, 12 jest napisane.
12? Aha. Przy czci ojca swego i matce swoją cyferka 12, więc w ogóle to w ogóle nie pasuje, tak? Mamy więc szereg różnych wątpliwości co do kolejności. Zresztą, jeśli o tym mówimy, to ważne by było zwrócić uwagę, że na przykład sami Żydzi, gdy Żydzi czytają przykazania, oni mają jeszcze inną kolejność. My mamy taką, katolicy, jak wiemy, mają tę, którą wszyscy znamy i którą, po której specjalnie mówimy, piąte od razu nie zabijaj, prawda? Żeby tak wsadzić na minę. O tej porze rano zawsze każdy się da zrobić. To jest trochę prima aprilis. Ale Żydzi sami mówią tak. Pierwsze przykazanie brzmi tak. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z Egiptu, z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Tak brzmi pierwsze przykazanie. Dopiero potem jest drugie przykazanie. My mamy inny sposób liczenia. A więc co do sposobów liczenia, proszę się nie przejmować. Jest ich sporo i zawsze się w których złapiesz. Ale chcę powiedzieć tak, ten piąte przykazanie, albo inaczej, przykazanie, które mówi czci ojca swego i matkę swoją, w tym przykazaniu zawarty jest nakaz patriotyzmu. Ponieważ tu jest powiedziane czci ojca swego, a jak wiemy, dobrze słowo ojciec, czy od słowa ojciec, oczywiście nie od hebrajskiego, ale od łacińskiego słowa pater, zresztą takiego samego jak grecki słowa pater, pochodzi słowo patria, czyli ojcowizna, czyli po naszemu ojczyzna, patria. Patriotyzm wywodzi się od pojęcia ojciec i związany jest w Biblii ze stanem, który nazywa się czci. Czci, szanuj, okazuj szacunek. Nie kultywuj, nie padaj, nie kłaniaj się, nie uwielbiaj w takim znaczeniu jak Boga, ale szanuj, czci. Ten obowiązek dotyczy oczywiście naszych ziemskich ojców, ale nie tylko ojców, bo jak wiemy w tradycji Izraela, gdybyśmy jej nie znali, to moglibyśmy powiedzieć, może to dotyczy tylko ojca rodzonego. W tradycji Izraela ten ojciec jest zawsze poprzedzony szeregiem ojców, których wszystkich otaczało się pamięcią, szacunkiem i do 40 pokolenia, prawda, Szymon, a może i dalej, wspominało się ich imiona, wspominało się co uczynili i to jest właśnie wyraz czego? Tak naprawdę patriotyzmu, miłości ojczyzny, miłości do ojczyzny. Możemy powiedzieć, że źródłem patriotyzmu, czy podstawą patriotyzmu jest dom, jest rodzina. To jest źródło. Tutaj dziecko przychodzące na świat, rodzące się, rozwijające się, wychowujące, musi jakby być wprowadzone w świat. Uczy się tej miłości, uczy się, nie tylko ją ma biologicznie, ale także się jej uczy. I ta miłość do rodziców jest pierwszym objawem patriotyzmu. Ona, jeśli jest zdrowa, będzie rozwijała się dalej. Będzie pokazywała, że należy szanować nie tylko ojca, ale ten szacunek należy się innym ojcom, innym matkom, innym należy się sąsiadom, należy się bliskim, krewnym i dalszym. Należy się tym wszystkim, którzy wchodzą w obszar tego, co nazywamy pojęciem my. Dzisiaj mówienie o patriotyzmie w naszych czasach jest oczywiście niepopularne. Wielu ludzi raczej Cycerona niż Biblię lubią. Cyceron, który powiedział kiedyś ubi bene ibi patria, tam moja ojczyzna, gdzie mi jest dobrze. Tam jest moja ojczyzna, gdzie mi dobrze. A więc gdzie mi więcej zapłacą, tam mogę być. Oczywiście Wszystko ma swoje plusy i minusy i nie stoimy na stanowisku jako zbór, ani każdy z nas, że żyć można tylko tu i wyłącznie tu, bo to nie jest związane z tym, gdzie się żyje. Mówimy o patriotyzmie, a niekoniecznie o tym, gdzie się w którymś momencie przyszło człowiekowi zmierzyć. Ale nie zgadzamy się z taką postawą, że ojczyzną naszą jest to miejsce, które sprawia, że jest mi dobrze. Tam jest ojczyzna, gdzie mi dobrze, więc jeśli gdzieś indziej zapłacą, będzie mi lepiej. Bo to jest troszkę tak czuć w tym wszystkim, jakby człowiek chciał powiedzieć, że jeśli jacyś rodzice są bogatsi, jeśli jacyś rodzice są fajniejsi, to ja się do nich przeniosę, bo w sumie co za różnica, rodzic, rodzic, prawda? Kiedyś słyszałem takie opowiadanie, jak dzieciątko z przedszkola ojciec wyprowadzał, ubrał go, wyprowadził, do domu przyprowadził i jak już go rozbierał, to się okazało, że to nie jego dzieciątko. Więc ubrał go z powrotem, bo to ojciec był, ubrał go z powrotem i biegnie z tym dzieciątkiem do tej przedszkolanki i mówi: pani kochana, co ja zrobiłem? Nie swoje dziecko wziąłem. Ubrałem, gdzie moje, nie? Ona mówi: pana też ktoś ubrał i wziął, nie? Ale niech się pan nie przejmuje, rano tak i tak pan przyprowadzi z powrotem, więc co za różnica. Tak i tak pan rano przyprowadzi. Więc w tym sensie możemy powiedzieć, jest różnica, tak? Czy to dzieciątko jest moje? I jeśli ktoś by powiedział: a ja wolę innych rodziców, którzy są bogatsi, lepsi, to byśmy powiedzieli, moglibyśmy powiedzieć różne rzeczy, ale przede wszystkim jedną rzecz chyba, że to dzieciątko jest chore. Że jest chore. Jeśli dzieciątko tak patrzy na świat, to znaczy, że coś z nim jest nie tak. Ubi bene, ibi patria, mówił Cyceron. Gdzie mi dobrze, tam ojczyzna. Chcę powiedzieć, że miłość do ziemskiej ojczyzny, do ziemskiej, do naszej tradycji, do naszego dziedzictwa, ma swoje korzenie nie tylko w domu i nie tylko w rodzinie, ale ma swoje korzenie także w tym wszystkim, czym operujemy, tak? Czyli naszym sposób myślenia. Tam są i tam tkwią korzenie naszego patriotyzmu. Z drugiej strony Ewangelii Jana w 18 rozdziale znamy ten tekst, gdy Jezus stoi przed Piłatem i gdy Piłat się go natarczywie pyta po raz kolejny: czy ty jesteś królem, czy ty jesteś królem, bo chce znaleźć pretekst do skazania go na śmierć. On powiedział w 36 wierszu tak: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było moje królestwo, moi słudzy walczyliby, aby nie był wydany Żydom. Ale moje królestwo nie jest stąd. W związku z tym w ewangelicznym sposobie myślenia pojawia się nieraz taki rodzaj ambiwalencji. On się pojawia bardzo często w naszych środowiskach, myślę, zupełnie naturalnie. To znaczy, mamy dwie ojczyzny, tak? Mamy dwie ojczyzny. Jedną tę ziemską, drugą niebieską. W związku z tym o tej ziemskiej powinniśmy zrobić wszystko, żeby zapomnieć, żeby nie myśleć, albo żeby jej nie kochać, bo ona nie jest warta tego. Nasza ojczyzna jest w niebie, tak mówi Paweł do Filipian, i niech tak pozostanie. Jezus mówi: moje królestwo nie jest tego świata. A więc tak naprawdę ten świat, ta ziemia, ten kraj nie ma większego dla mnie znaczenia, a nawet nie powinienem o nim myśleć, nie powinienem specjalnie się do niego przyznawać. Możemy mówić wręcz o takim o rodzaju ambiwalencji, jaki występuje u ewangelicznych, niektórych środowisk ewangelicznych, w których to przekonanie, że im bardziej się kocha ojczyznę niebieską, tym mniej darzy się uznaniem ojczyznę ziemską, a wręcz przeciwstawia się te dwie ojczyzny. Ostatecznie mówi się, że ja jestem chrześcijaninem, czy jestem Polakiem, nie wiem, jestem na pewno chrześcijaninem. Chrześcijanin ma dwie ojczyzny, ponieważ w jego ciele krążą dwie grupy krwi. Ja się chciałem zorientować, czy jest to możliwe. No, oczywiście musiałbym zapytać Grzegorza, ale tego nie zrobiłem. Nie wiem czemu. Myślałem nawet, w pewnym momencie zadzwonię, ale teraz go zapytam. Czy w ludzkiej ciele mogą krążyć dwie grupy krwi?
Różne systemy antygenów. Najbardziej popularny jest AB0 i RH, także w pewnym sensie są to różne systemy.
Cieszę się.
Ale jeżeli opisać różnego człowieka wszystkie antygeny i przyszłość ciała, to jest to jeden komplet. Natomiast nie można go opisać jednorodnie.
Nie. Tej odpowiedzi właśnie oczekiwałem. Jest to ostatecznie jeden system, choć złożony może z kilku elementów, ale tworzy jeden zwarty system.
Jeżeli jakby ten układ AW0 przypiszemy ojczyźnie ziemskiej, a RH ojczyźnie niebieskiej, to możemy być na przykład, jeden człowiek może mieć dwie ojczyzny ziemskie, drugie dwie ojczyzny niebieskie, a trzeci może mieć i ojczyznę taką i taką.
Bardzo dziękuję. Ja jestem absolutnie pod wrażeniem. Dobrze, natomiast że wcześniej nie dzwoniłem, bo bym was, jakby wam bym oszczędził tak dobrego wykładu. Sam bym usłyszał. Najgorzej, że nie umiałbym powtórzyć. Wiem tylko, że to się zgadza z tym, co myślałem. A konkretnie chodzi o to po prostu, że w naszych ciałach jest jakby, są te dwa systemy, ten podwójny krwioobieg, znaczy...
Tak.
Jest jeszcze wiele innych. Mały, duży. Tak. Dwa największe systemy, w których jeden przynależy do tej ziemi, a drugi przynależy do nieba. Tak byśmy mogli powiedzieć. Jest taki list, który został napisany przez anonima, nieznanego autora, ale wiemy do kogo. Do Diogneta, w II wieku napisany. Do pewnego człowieka, który stawał się chrześcijaninem przez chrześcijanina. Jest to jeden z najstarszych listów poza nowotestamentowymi. Czytamy w nim takie słowa, pozwólcie, że przeczytam. List do Diogneta. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Znam ludzi, którzy chcieliby zrobić wszystko, żeby chrześcijanie się różnili czymś, na przykład strojem. Takich, którzy uważają, że chrześcijanin powinien chodzić, na przykład musi chodzić w chustce. Tu jest napisane chrześcijanka, a tu jest napisane niczym się nie różnią. Ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, choć znowu byśmy chcieli powiedzieć, znamy takich, którzy nie potrafią się dogadać z innym, bo wyłącznie subkultura rzemiosłowa. Ich sposób życia nie odróżnia się od niczym szczególnym od innych. Niczym szczególnym. Nieraz myślimy sobie tak, no ludzie powinni widzieć, że jestem chrześcijaninem. Coś muszę robić, nie? Coś muszę robić tak, żeby sąsiedzi wiedzieli, że jestem chrześcijaninem. Jakoś muszę wyglądać pobożniej, jakoś muszę wyglądać święciej. Wiecie, czymś muszę się różnić. Niech patrzą się na mnie i pomyślą sobie, coś z nim jest nie tak, coś jest innego. Buty ma lewy na prawe, nie wiem, ubranie z tyłu naprzód. No nie wiem, czymś się musi różnić, prawda? Przede wszystkim to myślenie, muszę się czymś różnić. Tutaj Diognet usłyszał takie słowo, chrześcijanie niczym się nie różnią w mieszkaniu, w stroju, w języku, w sposobie ubierania, w zwyczajach. No po prostu wyglądają tak samo jak wszyscy inni. Mieszkają, mówi dalej, w miastach leńskich, barbarzyńskich, jak komu wypadło. To jest właściwie istota patriotyzmu, tak? Jak komu wypadło. Każdemu gdzie indziej wypadło i on jest przywiązany do tego miejsca, gdzie mu wypadło. Stosując się do miejscowych zwyczajów, mówi dalej. W ubraniu, w sposobie życia, w postępowaniu, uzewnętrzniając przedziwną i wręcz paradoksalne prawa, którymi się rządzą. Mówi dalej. Ja pozwolę sobie ten wątek jeszcze na chwilkę pominąć i jeszcze kawaloncik. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby każdy jest obcym przybyszem. Każdy mieszka we własnej ojczyźnie i każdy jest przybyszem. Podejmują wszystkie obowiązki jako obywatele i znoszą wszystkie ciężary, jakie nakłada się na cudzoziemców. Każda ziemia obca jest im ojczyzną, a każda ojczyzna jest im ziemią obcą. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przybywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, własnym życiem zwyciężają te prawa. Kochają wszystkich i wszyscy ich prześladują. Żydzi walczą z nimi jak obcy, Helenowie ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest prawdziwa przyczyna tej nienawiści. Jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są chrześcijanie w świecie. Duszę znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan znajdujemy we wszystkich miastach świata. Dusza mieszka w ciele, jednak nie jest z ciała, Chrześcijanin mieszka w świecie, a jednak nie jest ze świata. Tak sobie to wykoncypował ten mądry chrześcijanin w II wieku. Bardzo ładnie. Pokazał tę głęboką dychotomię, która gdzieś w nas jest. Dychotomię, która powoduje, że ja czuję się obywatelem tego świata, ale czuję się też obywatelem tamtego świata, tego świata, który jest światem niebieskim. Ja bym chciał zwrócić uwagę najpierw może na ten świat i ten, tutaj, ten krwioobieg przynależący do tej ziemi. Biblia powiada nam, że człowiek pochodzi z prochu, z ziemi. I nawet jego imię mówi o tym, że pochodzi z prochu i z ziemi, ponieważ jego imię to Adam. A Adam to nie jest imię własne, tylko to jest termin ziemia. Jakiś rodzaj gleby, może bardziej takiej gliniastej. Człowiek jest ulepiony z ziemi i jest z nią w sposób naturalny związany, a ten związek między człowiekiem a ziemią określa się mianem kultura. Kultura. Od łacińskiego colere, czyli uprawiać. Uprawiać. Uprawiać, pielęgnować, dbać. Stąd mówi się o kulturze agrarnej, jako kulturze ziemi, kulturze uprawy. Cultus agri, kultura uprawy. Pamiętacie, jak brzmi przykazanie pierwsze, które Bóg dał Adamowi i Ewie, gdy już osadził ich w raju i powiedział, to jest wasz dom? Brzmiało tak, uprawiajcie ją i strzeżcie, tak? Uprawiajcie. Człowiek otrzymał polecenie, aby ziemia, z której pochodzi, aby ziemia, która go uczyniła, żeby tę ziemię uprawiał. Oczywiście można to traktować wyłącznie w kategoriach rolniczych, gospodarczych, ale należy to traktować w kategoriach ogólnych, kulturowych. Zadaniem człowieka i powołaniem człowieka jest powołanie do kultury, do tego, żeby tę kulturę tworzył. A ta kultura jest związana ściśle z ziemią. Jeżeli człowiek nie będzie ściśle związany z ziemią, nie będzie chodził po ziemi, nie będzie nią przeniknięty w znaczeniu tymi rzeczami, które Bóg daje tutaj i które tu stworzył, staje się oderwany od rzeczywistości. Przestaje mieć kontakt z rzeczywistością. A wiemy, że każdy, kto przestaje mieć kontakt z rzeczywistością, kto jest oderwany od rzeczywistości, każdemu takiemu grozi prędzej czy później wypaczenie. Grozi jakiś rodzaj odlotu, tak? Tylko wtedy, gdy człowiek uświadamia sobie, że jest z tej ziemi, wzięty z tej ziemi, jest powołany do tego, żeby tę ziemię uprawiać, a więc mieć z tą ziemią ustawiczny kontakt, tworzyć tę kulturę we wszystkich wymiarach, materialnej i pozamaterialnej, nie będziemy tutaj rozwijać, tylko wtedy człowiek jest osadzony we właściwym miejscu. To jest jego właściwe środowisko życia. Chrześcijanin nie jest kimś, kto został od tego środowiska oderwany. Chrześcijanin jest kontynuacją tych wszystkich rzeczy, które zostały przekazane Adamowi. A żeby to zobaczyć, musimy, czy powinniśmy zwrócić uwagę na kilka tekstów, które tutaj przywołam bez konieczności czytania ich. W psalmie 103, czytaliśmy to ostatnio w czwartek, w 14 wierszu, jest napisane, że Bóg wie, żeśmy prochem. Bóg wie, że nas ulepił prochem. Wie, że nas z prochu, z ziemi zrobił. To jest ważne. On wie o tym. On o tym pamięta. Chodzi też o to, czy ty o tym pamiętasz. Czy myślisz tylko o tym, że z nieba, wiesz, musisz mieć świadomość. Te dwa stany, te dwa krwioobiegi, te dwa środowiska. Z drugiej strony najpiękniejszy z psalmów, psalm 139, powie tak, wiersz 15. Zostałem utkany w głębinach ziemi, we wnętrzu ziemi. Zostałem utkany we wnętrzności, w głębinie ziemi. A jeśli jesteś utkany z ziemi, to rozumiesz swoje związki z tą ziemią, tak? Nie jesteś utkany z powietrza, ani z jakichś innych zjawisk eterycznych. Jesteś utkany z tej ziemi. I zostałeś w tej ziemi, w głębokościach tej ziemi utkany. Oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, jakiej ziemi? Adam był utkany z ziemi, która się nazywa Eden. Ale ty zostałeś utkany z tej ziemi, która się nazywa Polska. Te rzeczy, które się wiążą z tą ziemią i to utkanie zostało w ciebie zaaplikowane i nie możesz się od tego oderwać. Nie możesz się od tego oderwać, a wręcz nie powinieneś, bo zerwanie z tym może grozić ci utratą poczucia tożsamości i jakichś zaburzeń. Będąc w różnych krajach świata, na tym kontynencie innym miałem okazję spotkać wielu ludzi, którzy są Polonusami, są, należą do Polonii. Spotkałem takich, którzy byli zachwyceni nową ojczyzną, takich, którzy byli przekonani, że to jest miejsce na ziemi właściwe i najlepsze, ale muszę powiedzieć, że większość ludzi, z którymi rozmawiałem, większość starszych ludzi, którzy przeprowadzili się tam w różnych latach, 80., 70., 90., jak z nimi rozmawiałem i chwilkę sam na sam i dłużej troszkę, to powiedzieli tak: a jak jest teraz w Polsce? Weź opowiedz. Jak jest teraz w Polsce? Tam można żyć? No i zacząłem rozmawiać. Oni mówią, jeden, drugi, trzeci, myślałem nawet w pewnym momencie, że oni wszyscy chyba z tej samej szkoły. Mówi do mnie tak: słuchaj, wiesz, jak się już zestarzeję, dostanę tę emeryturkę, to ja się po prostu przeprowadzę z powrotem do Polski. Tu jest fajnie w tych Stanach, w tej Anglii, w Irlandii, jak rozmawiałem, ale wiesz, jak już dostanę emeryturkę, to się sprowadzę do Polski. Kupię sobie mały domeczek, gdzieś tak poza miastem i tak sobie po prostu będę patrzył na tę ziemię. I będę sobie żył. Takie marzenie. Muszę wam powiedzieć, kochani, moi umiłowani Amerykanie, że was nie stać na to, bo jak dostaniesz tę swoją amerykańską rentę, emeryturkę, to w Polsce niestety jest znacznie drożej niż w Stanach żyć. Nie wyżyjesz za tę emeryturkę tu w Polsce. Taka jest prawda, nie? Taka jest prawda. Jesteśmy utkani z tej ziemi i czujemy się z nią związani. I możemy tupać i zaprzeczać i krzyczeć i mówić, że absolutnie nie, ale gdy usiądziemy sobie w spokoju, tęsknimy. Tęsknił za nią, przepięknie tęsknił za nią Chopin, gdy mieszkał na zesłaniu w Paryżu. Tęsknił za nią Mickiewicz. Tęsknił za nią Słowacki. Ale najbardziej chyba z nich wszystkich tęsknił za nią Norwid. Każdy z nas został przez tę ziemię ukształtowany, z tej ziemi pochodzi. Jesteśmy z nią biologicznie związani, ale jesteśmy związani mentalnościowo, jesteśmy związani z pewnym sposobem myślenia, z pewnym sposobem wartościowania, ale także z pewnym sposobem wrażliwości. I tutaj przywołam Norwida. Moja piosenka, tak brzmi tytuł jego jednego z najbardziej wstrząsających wierszy, którego może nie zrozumieć nikt, ale zobaczcie, jak ona działa na wasze serca, wyobraźnie, myśli, gdzie biegną. Moja piosenka, Cyprian Kamil Norwid. Do kraju, gdzie kruszynę chleba, podnosząc z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wezwania, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, Panie. Nie wiem, jak odbiera to osoba z innego kręgu kulturowego, ale wiem, że kiedy czytam ten wiersz, gdy czytam Norwida i gdy czytam podobne wiersze, to wiem, rozumiem to poczucie wrażliwości, które zostało wyjęte z tej ziemi. Powiedzieliśmy, że w naszym krwioobiegu są dwa systemy. Jeden związany z tą ziemią. Dlaczego? Bo stąd utkany. Czy powinniśmy to pielęgnować, szanować? Tak. Jeżeli tego nie będziemy robić, grozi nas utrata tożsamości. Grozi nam choroby, różnego rodzaju choroby. Wreszcie grozi nam chyba najbardziej to, że się po prostu zdehumanizujemy, odczłowieczymy. Nie będziemy prawdziwymi ludźmi. Bo człowiek to kto? To stworzenie z tej ziemi wyjęte. Jeżeli zaczniesz temu zaprzeczać i będziesz udawał, że nie jesteś z tej ziemi wyjęty, jeśli będziesz to odeptał, to prędzej czy później jakaś część ciebie zostanie zniszczona. A zostaliśmy stworzeni przez Boga i ukształtowani z tej ziemi. Ale w naszym krwiobiegu, w naszych żyłach płynie także krew inna. Krew, która może być najprościej określona jako krew Króla Jezusa Chrystusa. Jest to krew królewska. W naszych żyłach płynie błękitna, albo lepiej niebieska. Niebieska krew, niebiańska krew. Oczywiście możemy traktować to wyłącznie jako metaforę. Ale myślę, że między tym wyrażeniem mówiącym, że w naszych żyłach płynie krew Króla Jezusa Chrystusa i jesteśmy powołani do tego, żeby jakby mieć świadomość naszej szlachetności i wyjątkowości. Chcę powiedzieć, między traktowaniem tego jako pewną metaforą, pewnym wyrażeniem symbolicznym, duchowym, a rzeczywistym, jest między nimi jeden styk. Styk szczególny. Styk, który co niedzielę mamy przywilej przystępować, mianowicie stół pański, w którym to te wydarzenia, które są przez nas omawiane, mówione, jestem dzieckiem Bożym, jestem, należy do Boga, w moim krwiobiegu, w krwiobiegu mojego życia jest także krew Bożego Syna Jezusa Chrystusa, który za mnie umarł i w który zostałem włączony, nie jest już tylko wydarzeniem, który należy do kategorii jakby pewnych symboli, metafor, ale wyrażeniem, które staje się rzeczywistością, gdy czytamy, że tak jak w liście do Koryntian jest napisane, kielich, który błogosławimy, czyż nie jest koinonią, komunią, społecznością we krwi, z krwią Jezusa Chrystusa? Kielich, który błogosławimy. Kielich, który błogosławimy. Czy on nie tworzy tej szczególnej więzi, która powoduje, że nie tylko metaforycznie, jakoś duchowo, jakoś symbolicznie, ale realnie jestem włączony jako człowiek, jako byt. Nie tylko wyobrażeniowo, nie tylko marzeniowo, nie tylko tęsknotą, ale wręcz w tym sensie również całą osobą włączony w ten byt Jezusa Chrystusa, w Jego ciało, jak mówi święty Paweł, Jego krew. A więc moje ciało ma udział w Jego ciele, moja krew ma udział w Jego krwi. I do tego słowo koinonia, czyli wspólnota, zostało określone. To słowo koinonia jest tutaj na naszym zborowym herbie. Czy tę drugą ojczyznę, którą mamy, tę ojczyznę niebieską, też traktować jako rolę, jako ziemię, jako... Tak, Paweł powie, w liście do Koryntian powie, że my jako Kościół jesteśmy czym? Jesteśmy Bożą rolą. Jesteśmy Bożą ziemią. A już wiemy, co to znaczy Boża rola. Znaczy Boża uprawa. Jesteśmy Bożą kulturą. Jesteśmy powołani do tego, żeby tę kulturę Bożą tworzyć. Żebyśmy ją tutaj jakby w niej uczestniczyli. Jednym z najpiękniejszych rzeczy, która stała się naszym udziałem, siostry bracia, jest ten dar kreowania. Dar tworzenia. Dar tworzenia. Gdy Bóg nas stworzył, dał nam wolność, która jest darem szczególnym, ale obok tej wolności jeszcze jest ten drugi szczególny dar, jakim jest kreacja. On ma dar taki, który polega na tym, że tworzy z niczego. Ale nam dał pęd do tworzenia. Pęd do tworzenia. On nie chce, żebyś był odtwórczy i żebyś tylko powtarzał. On chce, abyś był twórczy, abyś wymyślał, abyś współtworzył z nim. I to wiele razy mówi, tak? Chce, żebyś był aktywny. Chce, żebyś był Bożym poetą, żebyś był Bożym architektem, żebyś był Bożym budowlańcem, żebyś był Bożym muzykiem, żebyś był współuczestnikiem, żebyś razem z nim współtworzył. Tak jak tę ziemię, tak i tamtą. Możemy tak powiedzieć. Chrześcijanin należy więc do dwóch światów. Do porządku ziemskiego i do porządku niebieskiego. Czy te porządki są sobie przeciwstawne? Można je przeciwstawnie traktować, a wtedy zawsze któryś będzie się jakby deptać. Trzeba się nauczyć je harmonizować. Trzeba nauczyć żyć, tworzyć z nich harmonię i pokazać, że dopiero wtedy te światy zaczynają właściwie w nas działać. Ponieważ należymy do obu tych światów, nie po części. Należymy do obu tych światów w całości. Cały należy do tej ziemi, bo jestem z niej cały wzięty. Ale też cały jestem wzięty z nieba. Te dwie rzeczywistości, które powodują, że jest we mnie cały kompletny człowiek ziemski i cały kompletny człowiek z nieba, powoduje, że może zaczynać się tutaj dziać jakaś wojna. I działa się, prawda? I dzieje się. Nie każda z tych wojen jest właściwa. Bo jeśli stoisz w opozycji do grzechu wobec świata, to jest to dobra opozycja. Ale jeżeli stoisz w opozycji do swojego człowieczeństwa, do swoich naturalnych zdolności, do swoich naturalnych potrzeb, do swoich naturalnych psychologicznych, psychicznych możliwości, do swoich granic, Jeżeli wobec tego stoisz w opozycji, to może ci to grozić różnego rodzaju chorobami. I to może doprowadzić ciebie do stanu jakiejś niewłaściwości, niewłaściwego funkcjonowania. Dlatego prawdziwy patriotyzm polega na tym, żeby być patriotą tu, tej ziemi, jednocześnie będąc patriotą tego nieba. Czy ktoś tak potrafi? Myślę, że tak. W każdym razie Paweł uczy nas tego szacunku wobec siebie, wobec swojego ciała, wobec tej ziemi. Mówi w liście do Efezjan tak. Albowiem nikt nigdy nie miał ciała swojego w nienawiść, ale każdy je żywi, pielęgnuje, jak Chrystus swój Kościół. Nikt nigdy nie miał swojego ciała w nienawiści, mówi święty Paweł. Gdybyś miał, to byś nie żył, ponieważ byś nie pielęgnował, byś nie jadł, byś nie zorganizował potrzeb fizjologicznych, byś już dawno nie żył. Ale każdy z nas ma swoje ciało w szacunku i to ciało jest wzięte z ziemi, a więc tę ziemię też to wyraża. Tak? Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że nikt z nas nie ma tej ziemi również w nienawiści, ponieważ ona go żywi, ona go wychowuje, ale też on ją pielęgnuje. To jest jakby ściśle związane z tym zjawisko. Jezus Chrystus. Czy on był patriotą? Możemy powiedzieć na pewno doskonałym. Miał pełen związek ze swoim dziedzictwem. Dziedzictwem swoich ojców. Ale nie był patriotem w znaczeniu zelotą. Nie był patriotą walczącym z Rzymianami, walczący z jakimiś okupantami. Był obliczony, jego przyjście. Niektórzy oczekiwali, że przyjdzie z mieczem, przyjdzie z siekierą, będzie rąbał, będzie wycinał, przyjdzie, zorganizuje wielką krucjatę, jeśli tak możemy powiedzieć, przeciwko Rzymowi, przeciwko jakimś innym, równie przeciwko tym, którzy z Żydów nie są właściwie, się zachowują, czy nie są właściwie nastawieni, a więc przyjdzie, aby niszczyć, przyjdzie, aby zabijać, przyjdzie, aby doprowadzić do stanu jakby permanentnej wojny wszystkich ze wszystkimi, a na pewno wszystkich z Żydami. I w tej wojnie zwycięży. Takim patriotą Jezus nie okazał się. Nie był patriotą na miarę oczekiwań polityków tamtych. I Jezus, przepraszam, że tak powiem, ale ciągle nie jest patriotą na miarę polityków. Ciągle wymyka się wszystkim politykom, którzy próbują go wpleść. Okazuje się, że wykorzystywanie krzyża, symboli religijnych, Chrystusa do walk politycznych obnaża małość tych ludzi, prawda? Obnaża ich jakby zupełną słabość. A czy czuł się patriotą? Czy czuł się patriotą wtedy, gdy płakał nad Jerozolimą? I gdy mówił Jeruzalem, Jeruzalem, które kamienujesz, które niszczysz, które nie rozpoznałeś czasu swojego mojego nawiedzenia. Czy był patriotą wtedy, gdy mówił swoim uczniom, idźcie, głosić Ewangelię, ale na drogi pogan nie wchodzicie. Do miast samarytańskich nie zachodzicie, bo ja jestem posłany do owiec, które zaginęły z mojego domu, z domu izraelskiego. Czy jest w tym patriotyzm? Czy jest patriotyzm także może w jego płaceniu podatków? Czytamy o tym, prawda? Możemy tego patriotyzmu doszukiwać się w innych miejscach i nie będziemy tego czynić. Takim patriotą był także Paweł. Najpiękniej o tym mówi w liście do Rzymian w 9 rozdziale, gdy mówi tak. Bóg mi świadkiem, w sercu odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem znaleźć się pod klątwą, odłączony od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy są według ciała, są moimi rodakami. Są to Izraelici. I zobaczcie, czy Izraelita ma prawo do dumy? On mówi, co są to Izraelici, do których należy przybrane synostwo i chwała i przymierze i prawa i pełnienie służby Bożej i obietnice. To jest duma człowieka, który ma świadomość tego, skąd jest i czym może się chlubić. Do nich należą moi praojcowie, do nich należy Jezus Chrystus według ciała. To jest na tym taki jest patriotyzm, który potrafi się chlubić tym, co jest najpiękniejsze. Nie ma więc żadnej pogardy, żadnego przeciwstawiania. Nie jest powiedziane, nas nie interesują już te rzeczy, tak? My jesteśmy już z innego świata. Z tego świata już nie. Nas to dalej interesuje. Ostatnio, stojąc sobie na cmentarzu, zadałem sobie takie pytanie, nie wiem czemu na cmentarzu, ale to wbrew pozorom nie jest zupełnie pobawione akurat sensu w tym wszystkim. Czemu przetrwał judaizm? Czemu judaizm przetrwał? Jakim cudem przetrwał? Był tak bardzo znienawidzony, przynajmniej od 2000 lat prześladowany. Każdy, kto się troszkę historią judaizmu zajmował, wie, że praktycznie nie miał szans przetrwać. Ponieważ co jakiś czas słyszymy o olbrzymich pogromach, o dziesiątkach, setkach, tysiącach ludzi. Gdy Hiszpania osiągała stan wyzwolenia spod panowania Maurów, Arabów, jednym z głównych kotów ofiarnych uczyniono Żydów, których zmuszano do przyjmowania chrześcijaństwa, a wszystkich, których nie chciano, mordowano. Słynna inkwizycja hiszpańska. Gdy wyruszali chrześcijańscy rycerze w wyprawie krzyżowej na pierwszą, drugą, zanim dobrze ruszyli, już sobie uświadomili, bo wiecie, mądrzy ludzie, uświadomili sobie, że oni nie muszą specjalnie iść do Ziemi Świętej, żeby tam ją odbijać z rąk niewiernych, ponieważ oni już tu mają niewiernych. I pierwsze rzeczy, jakie zaczęli robić, to mordować Żydów. I tutaj mamy dziesiątki przykładów mordowanych setkami, tysiącami ludzi. Mordowano ich na wszystkie sposoby. Mordowali ich hitlerowcy, mordowali ich również komuniści. Mordowano ich w różnych krajach i z różnych przyczyn. Dlaczego przetrwali? Oczywiście możemy powiedzieć, Pan Bóg ich zachował i to będzie bez wątpienia pozytywna, dobra odpowiedź, ale chyba zgodzicie się z takim stwierdzeniem, który wtedy mi przyszedł do głowy, tam stojąc na cmentarzu. W tym tkwi, znaczy zwycięstwo jest efektem siły tradycji tego ludu, ich przywiązania. Ten lud nie dlatego zwyciężył, bo walczył ze wszystkimi, ponieważ nie znamy wielu powstań żydowskich z czasów średniowiecza, wręcz w ogóle. Byli mordowani, nigdy nie organizowali jakiejś armii i najeżdżali na innych, po prostu byli zwyczajnie mordowani. O sile ich jakby przetrwania decydowało raczej przywiązanie do dziedzictwa, umiłowanie ziemi, umiłowanie języka, umiłowanie tradycji, umiłowanie kultury, umiłowanie praw rodzinnych. To powodowało, że pomimo wszystkich prześladowań, mimo odwiecznych, tysiącletnich prześladowań, przetrwali. Jest to pewien cud. Czym jest ojczyzna i czym jest patriotyzm? Ojczyzna to kraina, to ziemia, z której cząstkę wzięliśmy i którą to cząstką czujemy emocjonalnie, ale też poprzez poczucie więzi, naturalnie związek. Jestem cząstką tego kraju. Jestem cząstką tej ziemi. Moim ciałem jestem z nią związany, moją duszą, moim językiem, moją kulturą, moją przeszłością, moją przyszłością, środowiskiem, w którym żyję. Jest to kraj, z którym czuję się najgłębiej związany. Bo się tu urodziłem, bo się tu wychowałem, bo tu wyssałem z mlekiem matki język, którego się nigdy nie uczyłem. Od po prostu zawsze go znam. Bo tu były moje przyjaźnie, moje miłości, ale także są tutaj groby moich bliskich, groby moich przodków. I jest też pragnienie, żeby następne pokolenia mogły też tutaj żyć w pokoju. Wiążę swoje myśli z tą ziemią. Mówią Rzymianie, patria amus non qua magna est sed quia nostra. Ojczyznę kocham nie dlatego, że jest wielka, ale dlatego, że jest moja. Ojczyznę kocham nie dlatego, że jest wielka, dlatego, że jest moja, bo jest częścią mnie, a ja jestem jej częścią. Jednocześnie ojczyzna ziemska jest obrazem tej ojczyzny niebieskiej. Chcemy tutaj przytoczyć jakby to, co wielokrotnie może mówiłem, ale to, co podoba mi się w Ewangelii, w liście Jana. Jeżeli ktoś mówi, miłuje Boga, którego nie widzę, a nienawidzi brata, którego widzę, jest kłamcą. Jeżeli ktoś mówi, miłuje ojczyznę, której nie widzi, a nie miłuje tej, którą widzi, jest kłamcą. Bo tu jest ojciec i tu jest ojciec. Tu jest brat i tu jest brat. Nie mogę miłować wszystkiego tego, co niewidzialne i mówić tylko o tym, co niewidzialne, ponieważ Bóg daje mi taki test, który pozwala mi sprawdzić, czy ja rzeczywiście autentycznie miłuję, czy ja rzeczywiście autentycznie kocham, czy ja rzeczywiście autentycznie jestem odpowiedzialny i czy ja rzeczywiście mam najlepsze myśli związane z tą ojczyzną. Jeśli jest taki test, to tym testem jest moja ojczyzna. Ona, ta ziemska, jest testem mojej miłości do tej ojczyzny niebiańskiej. Ale jednocześnie chcemy powiedzieć, patriotyzm ewangeliczny, nasz, świątkowy, nie jest patriotyzmem, w którym miłość do ojczyzny jest bezwarunkowa. A więc ojczyzna jest takim bożkiem. Ojczyzna jest takim idolem. Nie, nie jest. Nigdy nie będzie bezwarunkowa. Będzie zawsze warunkowa i będę zawsze miał prawo do krytyki. Ponieważ gdy czytam Stary Testament i czytam historię starotestamentową, to tam nigdy te postacie nie są przedstawione tak po prostu zawsze biało i szlachetnie. Mam prawo do krytyki. Moja miłość nie jest bezwarunkowa. Mam prawo powiedzieć, nie zgadzam się, mam prawo być przeciw, mam prawo głosować przeciw właśnie z miłości do ojczyzny. Mam prawo mówić o grzechu wyraźnie i nazywać go po imieniu właśnie ze względu na miłość do ojczyzny. Ponieważ miłość do ojczyzny nie oznacza jakiegoś zafałszowania i nie oznacza konieczności klaskania ze wszystkimi, ale oznacza takie umiłowanie, które jest w zgodzie z moją chrześcijańską naturą, moim chrześcijańskim sumieniem. I jeżeli ja prawdziwie kocham tę ojczyznę, to nie jest mi ona obojętna i co się z nią dzieje, ale jednocześnie jestem w stanie powiedzieć, co mi się w niej nie podoba, ale jestem zachowany też od krytycyzmu. Szczególnie jeśli ten krytycyzm może nosić cechy takie, że inni mogą go wykorzystywać po to, żeby wyśmiewać moją ojczyznę. A więc są momenty, kiedy ja mogę krzyczeć głośno o grzechach mojej ojczyzny i są momenty, kiedy muszę stanąć murem za moją ojczyznę i kiedy nie pozwolę, żeby na nią ktoś pluwał albo robił jakieś inne rzeczy. Właśnie dlatego, że to jest część mnie samego. Nie mogę sobie na to pozwolić. Patriotyzm dzisiaj to jest oczywiście trudne. Być patriotą, gdy nie ma wojny, to jest bardzo trudne, ale to jest chyba piękniejsze niż wtedy, gdy być w czasie wojny patriotą i po prostu dać się zastrzelić. Patriotą w czasie pokoju, patriotą dzisiaj, patriotą Polakiem, to jest ten, kto miłuje tę ojczyznę, miłuje jej język, troszczy się o ten język, o to bogactwo języka, zachowuje tę tradycję języka, jego mowę ojczystą, która go ukształtowała, który jest utkany. To ten, który uczciwie pracuje, ten, który uczciwie płaci podatki, ten, który pielęgnuje te zwyczaje, ale także szanuje historię, ten, który może powiedzieć, jestem dumny z mojego kraju, ale także ten, który dzisiaj jest w stanie powiedzieć, co w tym kraju jest największą bolączką. Właśnie dlatego, że kocha, właśnie dlatego, że miłuje. Chciałbym na koniec jeszcze kilka zdań na temat naszego godła. Mówiąc o ojczyźnie, mamy na myśli ziemię, miasta, wsie, ludzi. Przede wszystkim ludzi. Ale mówiąc o ojczyźnie, mamy też na myśli znaki i symbole nasze. Mamy problem trochę chyba z odróżnieniem, czym jest godło, a czym herb. Przypomnę, że godłem naszym jest orzeł biały, a herb to jest orzeł na czerwonym tle. Tak? Tego nieraz zauważyłem, że nawet ludzie, którzy się zajmują, nawet ustawa trochę źle formułuje, bo nazywa godłem polskim orzeł na czerwonym tle. Nie, to jest herb polski. Godłem jest orzeł. Ostatnio spędziłem trochę czasu na tym, żeby zobaczyć, o co chodzi z tym orłem białym. I oczywiście Najśmieszniej jest, gdy się ornitolodzy wypowiadają. Przyglądając się naszemu białemu orłowi, odpowiadają, że to prawdopodobnie nie jest orzeł, ponieważ ma nogi wygolone do kolan. Zauważcie, orły nie mają wygolonych nóg do kolan, mają opierzone. W związku z tym to są jakieś orłany, a na przykład bielik, orłan, nie orzeł. Tymczasem nasza tradycja mówi o tym, że jest to orzeł, orzeł biały. Orzeł biały nie występuje w przyrodzie. Bielik to nie jest biały orzeł. Wszyscy wiemy, jak wygląda bielik. Jest po prostu zwyczajnie, ma taką siwo-brązową, tylko że ogon ma bodajże biały i chyba szyję tutaj w okolicach. Nie jestem ornitologiem, nie znam się. Występują białe orły? Nie bardzo. Dlatego oczywiście trzeba zwrócić oczy na heraldykę i zastanowić się, jaki jest przekaz, ale ja bym zwrócił uwagę waszą na starą polską legendę, której się uczyliście, gdy poszliście do szkoły. Na samym początku, jak szliście do szkoły, czytaliście taką legendę o Lechu, Czechu i Rusie. Z tym Rusem jest tak, że on został dodany. Jak czytamy sobie Długosza, tę legendę u Długosza, to w ogóle nie ma o Rusie. Jest tylko Lechu i Czechu. Rus musiał być w naszych podręcznikach, bo to był czas sowiecki, więc tam się Rus musiał pojawić. A tak naprawdę jest to o Czechu i Lechu. Możecie sprawdzić. U Długosza jest napisane o Czechu i Lechu. Rus jest zresztą wnukiem Lecha. Czyli tak naprawdę Rusini pochodzą z Polaków, według Długosza. Jest kronika wielkopolska, która mówi jednak o Czechu, Lechu i Rusie. Mówi o tym, że rozeszli się bracia Słowianie wędrujący z Panonii, ci trzej, a jeden z nich o imieniu wdzięcznym Lech dotarł aż do dzisiejszej Wielkopolski i tam ze swoimi wojami i całą drużyną kręcił się po okolicach, szukając właściwego miejsca, aż znalazł przepiękny wielki dom, rozłożysty na wielkim wzgórzu. I kiedy tak usiedli sobie pod tym dębem, zobaczył, że na dębie, i tutaj może by trzeba było najlepiej użyć cytatu, to będzie fragment z Księgi Długosza i z Księgi Kroniki Wielkopolskiej. Tutaj znalazł Lech na wysokim, wyniosłym drzewie orle gniazdo. A w tym gnieździe dwoje piskląt. Jest taka scena mityczna w naszym wyobrażeniu. I kiedy wojowie za zbyt głośno zaczęli rozmawiać, orzeł podniósł się do lotu i był zupełnie biały. Rozumiecie? Albinos. Niespotykany wśród orłów. I zobaczył go Lech na tle zachodzącego słońca, więc niebo czerwone. I tak nam tradycja przekazała, że na tym czerwonym tle ten biały orzeł. Nie orzeł bielik, bo to orłan, ani żadna inna orlopodobna jastrzębia, ale prawdziwy orzeł, tylko że biały, niespotykany w przyrodzie. Dlatego właśnie, że niespotykany wyjątkowo, jak kiedyś Romulus i Remus, pamiętacie tę historię, ten mit ze starożytnego Rzymu, kiedyś zobaczyli, Remus zobaczył 6 orłów, a Romulus zobaczył 12. Lechowi wystarczył jeden, ale za to biały, który ma za 15 orłów normalnych, bo go się normalnie nie spotyka. Gdy myślę o tym herbie, bo można powiedzieć, cóż, nie tylko Polacy mają w herbie orła. Bardzo wiele narodów europejskich ma w herbie orła. Rosjanie mieli nawet z dwoma głowami, prawda? Niemiecki orzeł, czarny, austriacki orzeł, Serbowie mają, Albańczycy, bardzo wiele mają z dwoma. Kiedy ktoś mówił, że ornitolodzy mówią, że ten nasz orzeł to nie orzeł, tylko taki orłan albo jastrząb, bo nie wygląda na orła, to ktoś zapytał w dyskusji, a czy te dwugłowe to też to są orłany, bo tak rosyjski orł. I czy ten, że z koroną lata, to też jest naturalne dla orłana, prawda? No oczywiście to są pewne heraldyczne rzeczy. Zastanawiałem się nad tym. My mamy tylko jedyni białego orła. Takiego albinosa naszego. Jakie to ma przełożenie na mnie i na ciebie? Jest taki poeta, może taką nazwę, Antoni de Mello, który kiedyś taką przypowieść opowiedział. Ja na koniec wam przytoczę. Pewien człowiek znalazł jajo orła. zabrał je i włożył do gniazda kurzego w zagrodzie. Orzełek wląkł się ze stadem kurcząt i razem z nimi rósł. Przez całe życie zachowywał się jak kura z podwórka, myśląc, że jest podwórkowym kogutem. Drapał w ziemi, szukał glist i robaków, piał i gdakał, jak koguty. Potrafił też trzepotać skrzydłami i nawet pofrunąć kilka metrów w powietrzu, no bo przecież czy tak właśnie nie fruwają koguty. Minęły lata, orzeł się zestarzał. Pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą, nad czystym niebem, wspaniałego ptaka. Płynął wspaniale, majestatycznie, wśród prądów powietrza, ledwie poruszając potężnymi, złocistymi skrzydłami. Stary orzeł popatrzył w górę, zdziwiony, oszołomiony, i zapytał kurę stojącą obok. – Co to jest? – To orzeł – mówi kura. – Ale o nim nie myśl. Ty jesteś tylko kogut. Tak więc orzeł więcej o tym nie myślał. I umarł w zagrodzie, wierząc, że jest kogutem. Pomyślałem sobie, godło nasze to orzeł. To nie kogut, nie paw, nie struś, nie kangur, nie bocian. To orzeł. Może nie jest to szczególnie jakby ważne z chrześcijańskiego punktu widzenia, ale jest symbolika orła w Biblii, którą odnajdujemy także w naszym kalendarzu w tym roku, tak? W tym roku na naszej stronie pierwszej kalendarza jest orzeł i są słowa, że Bóg wyprowadził naród izraelski na orlich skrzydłach i zaprowadził do nowej ziemi. Chcę powiedzieć tak. Chrześcijanin, Polak może być kurą, może być kogutem, skupionym całym życiem na zbieraniu glist i na wydziobywaniu ziemi. I przepraszam, że tak powiem, ale przyglądając się również naszej scenie politycznej, mam teraz wrażenie coraz bardziej, że chłopaki się po prostu dorwali koguty i dziobią, który bardziej te glizdy znajdzie. Tymczasem jako naród jesteśmy powołani do tego i taki mamy znak, żebyśmy mogli wzbić się wysoko. Nie jesteśmy kurami. Bóg nie chce, żebyśmy byli kurami, które są całkowicie zaangażowane wyłącznie we własnym podwórku szukaniu glist. Jesteśmy powołani jako chrześcijanie do tego, żeby wzbić się wysoko. I to powołanie jest i chrześcijańskie, i polskie. Żebyśmy odkryli, że nie jesteśmy kurami domowymi, ani kogutami, które walczą między sobą, ale że jesteśmy powołani do tego, żeby wzbić się wysoko. Mówią o orłach, nie wiem, czy to prawda, próbowałem sprawdzić, ale nie potrafiłem, że orzeł jest jedynym ptakiem, który może patrzeć w niebo. Może patrzeć w słońce. Orzeł jest jedynym ptakiem, który może patrzeć w słońce. Ma jakieś zdolności ku temu, może przysłonę specjalną. A jednocześnie orzeł jest symbolem apostoła świętego Jana, którego rozważaliśmy w niedzielę. Orzeł występuje w Biblii również jako jedna z postaci stojącej przed tronem. Postać, która ma twarz wołu, orła, człowieka i lwa. Jedną z tych postaci jest orzeł. Orzeł jest taką postacią, która może patrzeć w słońce, może kontemplować samego Boga. Jesteśmy powołani do tego jako naród i to mamy zapisane w naszym herbie, żebyśmy byli jak orły, wysoko, a nie jak kury, blisko ziemi, wpatrzeni w dziobani, w glizdy, bo to nie to powołanie, nie ten herb, nie ta myśl. Amen.